Kochani, nie jest to jakieś odkrycie, to co teraz powiem. Może nie mówię jakichś odkrywczych rzeczy, ale kiedy spojrzymy na nauczanie Jezusa, kiedy spojrzymy na Jego słowa, to widzimy, że Jezus bardzo często usługiwał w przypowieściach, mówił do ludzi w przypowieściach. Często przez takie bardzo zwyczajne obrazy, również dla nas takie, można powiedzieć, znane, czasami obrazy, których trudno nam zrozumieć, ponieważ dotyczyły to pewnych rzeczy, które mocno były zakorzenione w tym pokoleniu, do którego Jezus mówił. Ale przez te obrazy często Jezus odsłaniał prawdę na temat Królestwa Bożego i też relacji człowieka z Bogiem. I wiecie, kiedy tak sobie rozważam różne fragmenty Ewangelii, to widzę, że niektóre z tych przypowieści są tak łatwo, jakby trafiają do serca człowieka, tak łatwo chętnie je przyjmuje, czy przyjmujemy ogólnie. Mówią o miłości, o łasce, o przebaczeniu, o trosce czasami. I lubimy takie przypowieści, prawda? Ale są też takie fragmenty Ewangelii, które bardzo mocno kierują nas w kierunku, żeby skłonić się do zadawania sobie pewnych pytań. Często te pytania nie są wygodne, nie są proste i skłaniają przede wszystkim do refleksji nad własnym życiem. Tymczasem powiem wam tak, że każde słowo wypowiedziane przez Jezusa, przez naszego Pana, zostało zapisane dla naszego dobra. Czy nam się jakby ono tam jakby podoba, jest takie fajne, o miłości, o trosce, czy jest bardziej surowe, skłaniające nas właśnie, tak jak powiedziałem, do zadawania sobie pytań, to wszystkie, każde słowo zostało zapisane dla naszego dobra i nie ma jakichś przypadkowych kwestii czy nieważnych. Wszystkie mają czegoś nas nauczyć i wszystkie mają prowadzić nas do tego, żebyśmy byli bliżej Pana i właściwie patrzyli na Boże sprawy, ale też na swoje życie. I dlatego, kochani, zachęcam, żebyśmy otworzyli swoje serca i swoje Biblię i jakby zobaczyli, co Jezus dzisiaj do nas chce powiedzieć poprzez bardzo prostą przypowieść, a mianowicie przypowieść, tak jak tutaj na prezentacji, o nieurodzajnym drzewie figowym. I wierzę, że oczywiście czytając ten fragment musimy znowu odłożyć na półkę jakieś założenia własne, jakieś oczekiwanie, ale pozwolić, żeby rzeczywiście to samo słowo przemawiało do nas, żeby to, co jest treścią tego słowa, przemówiło do naszego serca i wykonało właściwą w nas pracę. Otwórzmy sobie fragment zapisany w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale i w wersecie 6 do wersetu 9. Będą się tutaj wyświetlać też te wersety. I czytamy tak. I opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. Wtedy powiedział do rolnika: oto od 3 lat przychodzę szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje? Lecz on mu odpowiedział: Panie, pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Nie jest to jakaś długa przypowieść, prawda? I bardzo jakaś na pierwszy rzut oka skomplikowana. Nie wydaje się taka jakiś obraz bardzo niezrozumiały, długi i skomplikowany. Ale kiedy czytamy te słowa są rzeczywiście jakoś mocno poruszające serce, przyznacie, prawda? No jest coś w tych słowach takiego niezwykłego, od razu jak czytamy. I teraz kwestia jest taka, żebyśmy rzeczywiście spróbowali dobrze te słowa zrozumieć. I to jest, myślę, że w tym wszystkim kluczowe, bo zawsze, kiedy coś czytamy, no to zawsze nam się obrazy pojawiają i myśli, o czym jest mowa. Myślę, że gdybyśmy chcieli, a chcemy dobrze zrozumieć te słowa, musimy zwrócić uwagę na pewien kontekst, w którym te słowa są wypowiedziane. A te słowa są wypowiedziane bezpośrednio po rozmowie Jezusa z ludźmi o 2 tragicznych wydarzeniach, których czytamy nieco wcześniej, mianowicie jakby od pierwszego wersetu czytamy w tym samym rozdziale. I tutaj wyświetlimy sobie te wersety, ja wam tylko o nich opowiem. Pierwsze dotyczyło Galilejczyków, których Piłat kazał zabić, mieszając ich krew z krwią składanych ofiar. Drugie dotyczyło 18 osób, które zginęły pod gruzami zawalonej wieży w Siloam. I to te dwa wydarzenia w ogóle czytamy właśnie na początku jakby tego całego rozdziału. Kiedy spojrzymy na to, to wydaje się, że słuchacze Jezusa próbowali zrozumieć sens tych tragedii. Co tak naprawdę się wydarzyło i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego one spotkały właśnie tych ludzi, a nie innych. Takie malutka dygresja, jak naświetlenie tła pewnego. W judaizmie tamtych czasów, chociaż nie tylko tamtych czasów, jakby późniejszego okresu też, było powszechne takie przekonanie, że nieszczęście mogło być skutkiem grzechu człowieka. I trzeba przyznać uczciwie, że takie myślenie nie było całkowicie obce dla Starego Testamentu. Jednak kiedy wgłębimy się w ten temat, to często wyciąganie pewnych wniosków z Starego Testamentu prowadziło ludzi do błędnych i powierzchownych wniosków. Te wnioski kierowały ludzi w takim kierunku, że łatwo było powiedzieć, że skoro tych ludzi spotkało nieszczęście, to musieli być większymi grzesznikami niż inni ludzie, niż ja na przykład, tak, czy ktoś zamieszkujący tamten rejon. Więc tak ludzie wnioskowali i z tego fragmentu widzimy to, że rzeczywiście gdzieś to myślenie w tych ludziach było. Jezus natomiast bardzo zdecydowanie odrzuca taki sposób myślenia i dwukrotnie odpowiada słuchaczom w ten sam sposób, w wersecie 3 i 5. Mówi tak, jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Jezus w ten sposób odwraca uwagę od tych ludzi, którzy zginęli i nie odpowiada im wprost na pytanie, że oni byli gorsi niż my, tylko przesuwa to jakby rozważanie w kierunku mnie, w kierunku człowieka, w kierunku swojego własnego serca, wnętrza tego, który słuchał słów Jezusa. Więc można powiedzieć, że jakby nie chodziło o to, żeby zadawać sobie pytanie, dlaczego oni zginęli, czy byli gorsi, czy lepsi ode mnie, tylko pytanie kieruje na stronę, w jakim stanie ja stoję przed Panem. W jakim stanie ja stoję przed Stwórcą? Co jest ze mną? Bo Jezus mówi, jeśli wy się nie upamiętacie, tak samo zginiecie. I dopiero w tym kontekście Jezus rozpoczyna przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym. W wersecie 6, w którym zaczyna się przypowieść, Jezus jakby wypowiada dalszy ciąg tej samej rozmowy. Jest ono jakby rozwinięciem tego wezwania wcześniejszego Jezusa do upamiętania. To oznacza, że można powiedzieć taki główny klimat, czy tego, w jakim klimacie są wypowiadane te słowa Jezusa, są pod wezwaniem do poważnego duchowego spojrzenia we własne serce, w siebie, nie w kogoś, i do podjęcia pewnych działań, do przebudzenia, do upamiętania. I co ważne, Jezus mówi te słowa tych, którzy tam słuchali wtedy Jezusa, którzy właściwie słyszeli słowa Jezusa, tak, wcześniej. Widzieli Jego cuda, widzieli Jego nauczanie, widzą Jego dzieła. Mają, można powiedzieć, dostęp do Bożego Słowa. No ale czasami, tak jak możemy wywnioskować, mogą pozostać duchowo bezowocni, czyli nic się w nich życiu nie zmienia. Słuchają, widzą, chodzą za Jezusem, ale nic się w ich życiu nie dzieje. Bo tutaj jest mowa w tej całej przypowieści przecież o drzewie i owocach, prawda? I tak jak spojrzymy na Ewangelię Łukasza, ta kwestia owocu połączona z upamiętaniem jest obecna w Ewangelii Łukasza. Kiedy czytamy o zwiastowaniu Jana Chrzciciela, to czytamy o tym, że Chrzciciel mówił w Łukasza 3:8, wydawajcie więc owoce godne pokuty I nie zaczynajcie sobie wmawiać, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do drzewa, do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wyrzucone w ogień. Bardzo podobny obraz już występuje wcześniej, w trzecim rozdziale. Nie trudno tutaj zauważyć jakiejś korelacji, jakiegoś połączenia tych dwóch fragmentów. One wszystkie mówią w kontekście upamiętania i wydawania owoców, czyli realnego owocu, który pojawić się powinien w życiu człowieka. I wracając do 13 rozdziału, Łukasz pisze tak, że Jezus opowiedział tym ludziom taką przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł, szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. Opowieść. Tutaj greckie słowo parabole, które występuje, ono pokazuje pewne porównanie, czy tłumaczone w naszych Bibliach często jako po prostu przypowieść, ale ono ma jakby, to słowo oznacza obraz, który jest postawiony obok rzeczywistości. Czyli mamy pewną rzeczywistość i ktoś chce opisać tę rzeczywistość w sposób obrazowy i wypowiada te słowa w inny sposób, w jakiś obraz maluje i to jest właśnie taka parabola, można powiedzieć, który opisuje tę rzeczywistość, tylko że w inny sposób. W związku z tym przypowieść jest pewnym porównaniem, pewnym obrazem, który rozwija obraz tych wcześniejszych wersetów, o których mówiliśmy. I teraz patrząc na dalsze słowa Jezusa, to dla żydowskiego słuchacza pierwszego wieku każdy, można powiedzieć, element tej przypowieści niósł pewien symbol, pewne wyobrażenie tego, o czym Jezus mówił. Na pewno można powiedzieć, że wywoływał pewne skojarzenia ze Starego Testamentu. Dlaczego? No, Jezus rozpoczyna przypowieść od prostych słów. Pewien człowiek miał drzewo figowe. Dla współczesnego czytelnika może to być po prostu jakiś obraz przyrodniczy związany, po prostu jakieś drzewo tam rosło i powinno owocować, nie owocowało. Jednak dla ówczesnych słuchaczy, szczególnie tych, którzy wychowali się na Starym Testamencie, którzy czytali słowa proroków, to figowiec był dobrze znanym symbolem z pism. I w Starym Testamencie, kiedy czytamy, to prorocy wielokrotnie posługiwali się właśnie obrazem figowca. To nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus wypowiada te słowa i ludzie nie wiedzą, o co chodzi. To był język, który był wypowiadany przez proroków, który miał coś zobrazować, coś pokazać. I na przykład prorok Ozeasz przekazuje słowa Boga w ten sposób. Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak pierwszy owoc figowca w jego pierwszym czasie. Izrael tutaj zostaje przyrównany do pierwszych owoców figowca, które dla właściciela były czymś bardzo ważnym i czymś bardzo cennym, czymś, czego tak naprawdę oczekiwał i chciał, żeby się pojawiło. Podobnie prorok Joel, opisując sąd i spustoszenie kraju, mówi: spustoszył moją winorość i połamał moje drzewo figowe. Takich przykładów moglibyśmy mnożyć z Biblii. Mówi o tym Jeremiasz, Micheasz czy prorok Nachum. I można powiedzieć, że nie jest przypadkowym elementem ogrodniczym, że Jezus akurat do tego nawiązuje. To nie jest przykład dla ogrodników, tylko dla ludzi, którzy rozumieli prorocki przekaz Starego Testamentu. Więc można powiedzieć, że to jest taka właśnie parabola, która jest zakorzeniona w języku proroków. Ja bym to tak powiedział. Dlatego Jezus wspomina o figowcu. I kiedy to mówi, jego słuchacze od razu przywoływali sobie znane fragmenty pisma, które znali doskonale. To mogę wam zagwarantować. No i kiedy przywoływali zapewne te skojarzenia, to na pewno mieli przed oczami lud Boży. Jego szczególne powołanie, ale też ich odpowiedzialność przed Bogiem. Więc można powiedzieć, na samym początku przypowieści Jezus jakby sięga do języka, który dla jego słuchaczy był bardzo znany. zarówno do historii Izraela, jak i prorockiego nauczania Izraela. No ale gdy spojrzymy dalej, no to ten obraz staje się jeszcze bardziej wyrazisty, bo Jezus dodaje, że figowiec był zasadzony w winnicy, ponieważ winnica jest tym, można powiedzieć, takim bardzo czytelnym, również dla nas językiem starotestamentowych proroków, to prowadzi rzeczywiście do wielu obrazów związanych z ludem Bożym, z Izraelem. I takim przykładem może być bardzo znana, ale też bardzo jakby taka centralna, można powiedzieć, pieśń o winnicy, która znajduje się w Księdze Izajasza, gdzie czytamy, że otóż takie bezpośrednie wręcz nawiązanie, otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a lud Judy jego rozkosznym szczepem. Oczekiwał sądu, a oto ucisk, oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Jest to 5 rozdział Izajasza, możemy sobie przeczytać. Rzeczywiście, kiedy spojrzymy na ten rozdział, to zobaczymy, że prorok przedstawia Boga jako właściciela winnicy, jako tego, który dogląda jego owoce, zależy mu na jego owocach, otacza go szczególną troską, pielęgnuje, daje jej wszystko, czego potrzebuje do wzrostu, do wydawania owoców. No ale też pokazuje to, że właściciel tej winnicy ma pełne prawo oczekiwać owoców od winnicy, od Izraela. Okazuje się, że zamiast owocu właściciel winnicy znajduje rozczarowanie, jest rozczarowany swoją winnicą. Zamiast sprawiedliwości pojawia się nieprawość, zamiast wierności pojawia się bunt. W konsekwencji zapowiedziany jest sąd. Kiedy zestawimy te obrazy, które gorąco wierzę, że kiedy Jezus zaczyna mówić o tym, one musiały przywołać te myśli na temat winnicy, na temat też właśnie drzewa figowego, to nie był przypadek. I kiedy je zestawimy, te dwa obrazy, to trudno nie znaleźć jakiegoś podobieństwa, czy właściwie bardzo mocnego podobieństwa. Bo również tutaj mamy właściciela, również tu ma miejsce szczególna troska i tu ma też miejsce oczekiwanie owocu i później rozliczenie z tych owoców, co w konsekwencji prowadzi do pewnych bardzo poważnych konsekwencji. Gdybyśmy tak popatrzyli na te słowa Jezusa i na razie w ogóle nie rozważali tego tematu dalej, zatrzymali się tylko na tym wersecie, to można powiedzieć, że już w tym momencie jakby możemy zobaczyć, że Jezus zaczyna mówić o pewnej relacji Izraela czy w ogóle człowieka z Bogiem, jak ona wygląda, że już w tym momencie ja patrzę na tą relację, kiedy Jezus przywołuje ten obraz. I właśnie na tym tle, można powiedzieć, padają kolejne słowa przypowieści, które potwierdzają to, że ten obraz właśnie bardzo mocno koreluje z tym obrazem z Izajasza. Bo czytamy, że właściciel przychodzi do swojej winnicy i szuka na nim owocu. Ale czytamy, że nie znajduje. To zdanie stawia przed nami najważniejsze pytanie, czy może być centralne pytanie całego fragmentu. Czego właściwie Bóg oczekuje od człowieka i jakiego owocu przychodzi szukać w jego życiu? Mnie już od razu to zastanowiło, nie wiem czy was. Jakiego? Bo my tak możemy mówić o owoc, no ale co owoc? Jakiego on owocu szuka? Czego szuka Bóg w życiu człowieka? Można powiedzieć, że wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, prowadzi do tego pytania, do tego momentu. Widzimy właściciela, który przychodzi do swojego drzewa i po prostu szuka owocu, jest jego właścicielem i czegoś oczekuje. I kochani, nie chodzi tutaj wcale o drzewo, które musi wyglądać pięknie. Nie musi mieć piękny pień, piękną rozłożoną koronę. Chociaż ja mam ogród, lubię takie drzewa, wiecie, które tak ładnie wyglądają. Ale nie musi to być rozłożyste gałęzie, pięknie wyglądające. Właściciel szuka na drzewie owocu, czyli właściwie w Figowiec został stworzony do tego, żeby wydawał figi, żeby owocował. I właściciel ma prawo oczekiwać od tego drzewa, żeby ono przynosiło to, do czego zostało stworzone, powołane. Tym bardziej, że czytamy tutaj w tym całym fragmencie, że właściciel zasadził drzewo, no jakby zatroszczył się o nie, jest zatrudniony ogrodnik, miał warunki do wzrostu, bo to była jego winnica, czyli takie oczko w głowie, tak? Można powiedzieć, że w centralnym miejscu, ważnym miejscu. I jakby nie chodzi tutaj, to też mi to pokazało, że nie chodzi tutaj o jakiś tylko właśnie wygląd, czyli Bóg nie oczekuje od nas zewnętrznej religijności, tak? Nie chodzi o to, co jest na zewnątrz, nie szuka jakiegoś pozorów duchowego życia, ale rzeczywistego owocu. Powiem tak, ten temat, o którym mówił Jezus, wielokrotnie pojawia się zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Prorocy nieustannie przypominali Izraelowi, że same obrzędy, same święta, ofiary nie wystarczą, ale jest coś więcej. Bo jeśli serce człowieka pozostaje daleko od Pana, to samo wykonywanie czegoś nic nie zmienia. Wiecie, czasami ludzie mówią tak, no żeby wydawać owoce, to ja się zatrudnię w służbie, tak? Będę grał, śpiewał, nie wiem, coś robił, tak? I że to jest ten owoc. Oczywiście nie chcę upraszczać tego, bo generalnie to w konsekwencji właśnie prowadzi tak naprawdę do tego miejsca, ale nie jest samo w sobie sednem tego wszystkiego, bo czasami ludzie mogą być w służbie, ale ich serce zupełnie może być oddalone, może zupełnie nie być przy Panu i nie wydawać owoców w ogóle. Więc można zauważyć tu w tym fragmencie, że Jezus w jego nauczaniu owoc ma być czymś widocznym. Ma być czymś ostatecznie, co jest widoczne. I tu nie chodzi o to, że człowiek ma o sobie coś mówić, kim jest i tak dalej, żeby wszyscy wiedzieli, ale to, kim rzeczywiście jest jako człowiekiem przed Panem i uwaga ważne, jak postępuje, jak żyje, jak reaguje. Gdy spojrzymy na Stary Testament, zauważymy, że Bóg oczekiwał od swojego ludu bardzo konkretnych owoców. I tutaj chcę mówić o bardzo konkretach, nie o czymś abstrakcyjnym, jeżeli chodzi o owoce. Bo czego Bóg oczekiwał zawsze? I to się nie zmieniło. Oczekiwał sprawiedliwości, oczekiwał wierności, oczekiwał miłości i miłosierdzia wobec innego człowieka, szczególnie wobec sierot i wdów. Oczekiwał posłuszeństwa i życia zgodnego z Jego słowem, z Jego wolą, żeby poznawać Jego wolę i żyć zgodnie z tym. To były owoce, to były konkretne rzeczy, które Bóg oczekiwał od Izraela, ale często bywało tak w historii Izraela, że tych owoców nie znajdywał. Warto też zauważyć, że w słowach Jezusa właściciel nie przychodzi wcale gdzieś na pustynię do jakiegoś rosnącego drzewa na pustyni. Przychodzi do figowca, który jest zasadzony w jego winnicy. Problem polega na tym, że pomimo właśnie tych przywilejów, które miało to drzewo, bo one było w bardzo dobrym miejscu zasadzone, miało prawo oczekiwać tych owoców, ale tych owoców nie było. To bardzo dużo mówi, bo pokazuje, że jakby dotyczy to oczywiście Izraela, można powiedzieć, ale też nas, też każdego człowieka, który uważa się za tego, który jest blisko Pana, który słucha Jego głosu. Pokazuje, że to są ludzie, którzy rzeczywiście nie byli w grupie czy w gronie ludzi, którzy nigdy nie słyszeli Bożego Słowa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, tak? Kiedy się do nich mówi. To byli ludzie zasadzani w winnicy, od których oczekiwać należałoby owoców. Czyli można powiedzieć, Jezus mówi do ludzi, którzy znają Pisma, słuchają Bożego Słowa i znajdują się bardzo blisko Bożych rzeczy. Dlatego widzimy, że właściciel szuka owoców. No bo skoro są zasadzeni we właściwym miejscu, no to jest naturalne, tak, że będę szukał, że coś znajdę na tym drzewie. Ale czytamy, że nie znalazł. Więc to można powiedzieć taka diagnoza, że człowiek otrzymał bardzo wiele, ale nie odpowiedział na Boże działanie w odpowiedni sposób. Nie odpowiedział na to, co go spotkało. Nie odpowiedział na to, w którym miejscu jest, w odpowiedni sposób. I w greckim tekście, kiedy sobie spojrzymy na ten fragment, to jest tutaj położony nacisk na pewne działanie jakby właściciela. Jest bardzo ciekawe to, bo jest tutaj mowa o tym, że jakby właściciel wielokrotnie przychodził. To nie było jedno przyjście i mówi, nie ma owoców, no to tam zetnijmy je. Tylko tutaj jest mowa o tym, że on jakby wielokrotnie przychodził, wielokrotnie sprawdzał, wielokrotnie odchodził bez rezultatu. Czyli rozczarowany przychodził. I te trzy razy to jakby pokazuje, że naprawdę ta cierpliwość była bardzo długa. Kto ma ogród, to rozumie, o co chodzi. Bo szczególnie na Bliskim Wschodzie, no jakby ziemia, każdy skrawek ziemi jest bardzo ważny, więc jak jest drzewo, które nie wydaje owocu, no to już jak jeden raz, drugi i jak trzeci raz przychodzę i nadal nie ma, to uwierzcie mi, że to jest jakby obraz ogromnej cierpliwości Bożej. Tutaj nie ma tak, że jest po prostu niecierpliwy ogrodnik, znaczy właściciel i mówi zciąć je. Czyli można powiedzieć, że upłynął wystarczająco długi czas, aby owoc mógł się pojawić, no bo 3 lata to jest rzeczywiście spory czas. Oczywiście zakładając, że to drzewo jest w takim fazie, w sensie wzrostowej, że ono owocuje, także jest jakby drzewem owocującym, ale z kontekstu można rzeczywiście to zobaczyć, bo skoro właściciel przychodzi, to znaczy, że to drzewo powinno właśnie owocować. Więc właściciel przychodzi, odchodzi z niczym, przychodzi, wychodzi z niczym i znowu przychodzi i odchodzi z niczym. To jest niezwykła cierpliwość Boża, która zresztą jest jakby przedstawiona w całym Piśmie Świętym, nie tylko w Starym Testamencie, ale też i w Nowym. Prorok Ezechiel na przykład, kiedy mówi słowa Boże, to mówi w ten sposób. I zobaczcie, to widać tą właśnie Bożą cierpliwość w stosunku do człowieka, do tego, że może się upamięta, że może jednak przyjmie napomnienie i coś zrobi ze swoim życiem. Ezechiel mówi tak, 18 rozdział, 23 werset. Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego, mówi Pan Bóg, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? No to jest pytanie retoryczne, bo Bóg mówi, ja mam tą cierpliwość, ja mam upodobanie w tym, żeby on nie umierał. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 9 werset, przykład z Nowego Testamentu. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Okazuje cierpliwość. Daje czas, ciągle daje czas, żeby jednak człowiek upamiętał się i coś zrobił ze swoim życiem. Więc już sam fakt, że właściciel tyle razy wraca i odchodzi, pokazuje niezwykłą cierpliwość Bożą. No i właśnie w tym miejscu tej przypowieści zaczyna ona być coraz bardziej niepokojąca. Bo jeśli właściciel przychodzi już 3 raz, szuka owocu i go nie znajduje, to naturalnie rodzi się pytanie, co właściciel winnicy zrobi dalej. Na to pytanie odpowiada dalsza część wersetu, bo nadchodzi moment, gdy właściciel wypowiada słowa zetnij je. I właśnie tutaj po raz pierwszy przy powieści pojawia się wyraźny motyw Bożego sądu. Jednak warto zauważyć to i to trzeba podkreślić, że nie jest to sąd nieuzasadniony. To nie jest coś, co jest po prostu wynika z jakiejś niecierpliwości czy stracenia cierpliwości. To jest sąd uzasadniony. To jest coś, co jest uzasadnione, ponieważ jest to, można powiedzieć, konsekwencja wieloletniego braku odpowiedzi na Bożą cierpliwość i Bożą troskę. Właściciel winnicy więc mówi, zetnij je, po co jeszcze ziemię zajmuje. I tu jest bardzo mocne greckie takie sformułowanie, które dosłownie można przetłumaczyć, dlaczego jeszcze, czy w dodatku, dodatkowo czyni ziemię bezużyteczną, czy dlaczego dodatkowo wyjaławia grunt. Bo zobaczcie, tak jak powiedziałem, ziemia w Izraelu była czymś bardzo cennym i niekoniecznie żyzną wszędzie i zawsze, tak jak u nas to jest. Tam każda roślina, która zajmowała kawałek ziemi, wyjaławiała ją, czyli wyciągała jakieś soki, jakieś wartościowe rzeczy. Więc tutaj mówi tak, no właściciel, no sorry, nie ma owoców, dodatkowo ta roślina rośnie, to drzewo rośnie i wyciąga tylko jakby soki. Właściwie bierze tylko z ziemi, nic nie dając w zamian. Więc można powiedzieć, nie tylko nie przynosi korzyści to drzewo, ale zajmuje miejsce i wykorzystuje zasoby, pobiera składniki odżywcze, wodę, która jest bardzo cenna, a niczego nie daje w zamian. Jezus też jakby pokazuje, że jest pewna różnica między taką chwilową słabością człowieka, a taką trwałą bezowocnością. Bo to słowo jakby nie pokazuje człowieka, który gdzieś upada, ale pokutuje, wraca do Pana, wydaje owoce, tylko chodzi o to, o sytuację, kiedy człowiek otrzymuje wszystko, co potrzeba, a mimo upływającego czasu nie pojawia się w nim, w jego życiu to, czego Bóg oczekuje od niego, co chce widzieć. I znowu musimy o jednej rzeczy pamiętać. Jezus nadal odpowiada na pytanie, czy właściwie opisuje sytuację, która została wywołana tragediami na początku rozdziału. Jakby to jest kontynuacja, bo tutaj trudno to oderwać, tak, gdzieś tą przypowieść. Ludzie zastanawiali się nad grzechami innych, próbowali ocenić innych. Tamci byli gorszymi grzesznikami, jakie ich nieszczęście spotkało. Jezus jednak odwraca uwagę, bo teraz jakby patrząc tą przypowieść, kiedy ja ją czytam, to ona ewidentnie odwraca rolę. Jakby odwraca naszą uwagę od osądzania innego człowieka i zastanawiania się, czy on zginął, bo był gorszy, czy był lepszy, tylko jakby kieruje mnie do pytania, a co ze mną? Co będzie, jeśli ja będę lekceważył Bożą łaskę, Bożą miłość, Bożą troskę w moim życiu, czy Boże wezwanie do upamiętania, bo Jezus mówi tam w tych słowach, jeśli się nie upamiętacie, to podobnie zginiecie. A jeśli ja, co będzie, jeśli nic z tym nie zrobię w swoim życiu, jeśli nic się w moim życiu nie zmieni, więc jakby przekierowanie tej uwagi ewidentnie jest na mnie, na moje serce, żebym ja sobie zaczął zadawać to pytanie. No i czytając dalej zobaczymy, że jest coś w tym wszystkim niezwykłego, bo właściciel wydał już, można powiedzieć, wyrok dla tej rośliny i wydaje się, że ma pełną rację. To nie jest coś, co nie jest niesłuszne. Można powiedzieć, no tylko patrzeć, aż siekiera pójdzie w ruch, aż będą drzazgi lecieć, no bo rzeczywiście, gdybyśmy patrzyli na takiej przyrodniczej kwestii, takiej praktycznej, to powiedzieli, no rzeczywiście, zasadźmy inną roślinę, wyda owoc i będzie wszystko pięknie. Ale następny werset pokazuje jeden z najpiękniejszych obrazów Bożej cierpliwości. Bardzo poruszy moje serce. To jest najpiękniejszy obraz Bożej cierpliwości. 8 werset. Lecz on mu odpowiedział, Panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Właściciel stwierdził brak owocu i wypowiedział słowa sądu dla tej rośliny. Zetnij je. I wtedy odzywa się ogrodnik. Co ważne, ogrodnik nie zaprzecza temu, że owoców nie ma. Nie mówi, że właściciel się myli, że owoc jednak był, go nie dostrzegł. Nie stawia jakiejś jakby tutaj diagnozy innej. Nie usprawiedliwia w żaden sposób drzewa. Przyjmuje tą diagnozę. Drzewo rzeczywiście jest bezowocne. A jednak prosi właściciela, Panie, zostaw je jeszcze na ten rok. A ja coś zrobię. A ja coś wykonam. I tutaj czytamy, aż je okopię, obłożę nawozem. Ja, wiecie, tak znowu powtarzam się, ale mam jakiś kawałek ogrodu i widzę, że czasami jak się ma jakieś drzewko, jak się ma jakąś roślinkę i czasami może powiedzieć, ona brzydko rośnie, ona coś tam nie wydaje owocu, czy nie wygląda, jakbym chciał wyglądać, to się okazuje, że jeżeli jestem dobrym ogrodnikiem, to wystarczy tej roślinie coś dostarczyć. Obkopać jej korzenie na przykład i obłożyć dobrą ziemią, obłożyć nawozem, najlepiej obornikiem czy jakimś innym. I czas, i deszcz, i słońce. I się okazuje, że z brzydkiej rośliny, którą chciałem przed chwilą wyciąć, jest piękna roślina, jest piękna, owocująca roślina. Nie sposób tutaj w tym obrazie zobaczyć niezwykły obraz stawiennictwa. Ktoś staje pomiędzy zasłużonym wyrokiem, bo wyrok dla drzewa był zasłużony, a właścicielem winnicy, który też miał prawo oczekiwać tych owoców i prosi o czas łaski dla tej rośliny. Oczywiście tutaj nie chcę mówić rzeczy, których jakby sam Jezus nie wyjaśnia, ale myślę, że trzeba to powiedzieć, że ogrodnik jakby w nauczaniu całego Nowego Testamentu przywołuje bardzo mocno obraz Jezusa Chrystusa. To ten po prostu obraz nas naturalnie w jakiś sposób prowadzi. Chociaż tak jak podkreślam, Jezus sam o tym nie wspomina. Jezus sam przyszedł do Izraela jako ten, który ogłaszał wezwanie do upamiętania. Również sam zwiastował, czy objawiał Bożą łaskę, Bożą cierpliwość. Objawiał miłość, miłosierdzie i troskę, którą Bóg okazywał dla Izraela. I Nowy Testament pokazuje Jezusa jako tego, który stawia się rzeczywiście za człowiekiem, który chce, żeby człowiek przyszedł do upamiętania, przyszedł do momentu, kiedy zacznie wydawać owoc. List do Hebrajczyków mówi, że Mesjasz Jezus jako arcykapłan, i tu cytuję, zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. 7 rozdział, 25 werset. Apostoł Jan w swoim liście pisze, że mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Jakby gdy patrzymy na całą naukę Nowego Testamentu, no to przywołuje nam się rzeczywiście w tym obrazie obraz Jezusa Chrystusa, właśnie takiego, który się wstawia, który mówi właśnie, no jeszcze dajmy rok, w cudzysłowie. Czyli jest tym, który przynosi czas łaski, podejmuje jakiś trud wobec tego bezowocnego, owocującego drzewa i wzywa go do wydawania owocu. Niesamowity obraz, powiem wam. No jak gdy tak się na nim skupimy, to widzimy, że ogrodnik chce coś zrobić. Chce okopać, chce nawieść, chce włożyć to odpowiedni trud, odpowiedni wysiłek i prosi, zostaw je jeszcze, a ja się nim zajmę, a ja coś zrobię, a ja coś wykonam. I wtedy zobaczysz, a jeśli wtedy to już nie pomoże, to wtedy je zetniesz. To już jest decyzja bezwarunkowa, bo tutaj czytamy, że ogrodnik mówi, aż je obłożę, aż do momentu, kiedy to wykonam, kiedy wykonam pewną pracę. To znaczy, że czas łaski Bożej nie jest biernym czekaniem, można powiedzieć. Jest czasem szczególnego działania Pana wobec człowieka. Drzewo otrzymuje jeszcze więcej troski, jeszcze więcej uwagi, jeszcze więcej możliwości, mimo że już zobaczcie, że było zasadzone w winnicy i miało wszystko, czego potrzeba. To jeszcze Bóg mówi, że ja jeszcze coś uczynię, że ja się zgadzam na coś, żeby wobec tej rośliny zrobić. Ale kochani, żebyśmy jakby nie uciekli od najważniejszej myśli tej przypowieści, wszystko zmierza do jednego celu, a mianowicie, aby w końcu pojawił się owoc. Nadzieja polega na tym, że wyrok, który jest tutaj przedstawiony w tej przypowieści, jest odroczony. Ale to odroczenie wcale nie usuwa pytania o owoc, kiedy on się pojawi. Wcale nie usuwa tego pytania. Wcale ogrodnik nie mówi, nie potrzebujesz owocu, właścicielu. Ogrodnik mówi do właściciela, może wyda owoce, jeśli nie w wtedy okej, zetniesz je. I powiem wam tak, gdy patrzymy na tą przypowieść, to chcielibyśmy tak, żeby znać kontynuację tego, prawda? No bo tak, no w końcu ten rok minął, ogrodnik, żeby tam Jezus opowiedział, jak to było kopywane, nawożone, co tam się działo, tak? I czy wydało owoc i czy nie, ale przypowieść, można powiedzieć, jest otwarta. Czyli akcja tej przypowieści i odpowiedzi na to, czy wydała owoc, czy nie, przynosi się już na słuchacza tych słów. I ma tak naprawdę na celu czegoś nas nauczyć i do czegoś nas zmotywować. Pokazać nam, że coś zależy od Pana, ale też coś zależy od nas. Bo czasami w chrześcijaństwie się mówi, że ja nic nie zrobię, bo Pan mi nie powiedział, bo Pan nie dotknął mojego serca i w ogóle jesteś człowiekiem 20 lat nieowocującym. Ale ta przypowieść uczy, że Pan coś wykonuje, obkłada, nawozi, przekopuje te korzenie, dokłada dobrej ziemi. Ale jego oczekiwanie nadal się nie zmieniło. On mówi, masz zacząć owocować. I to jest już coś, od czego zależy nasze życie. Jak reagujesz na Boże Słowo, jak reagujesz na Jego miłosierdzie, na to, co Pan mówi, jakie jest Twoje serce w tym wszystkim. A fałszywe jest poczucie takie, że ja nic nie zrobię, bo jak mnie Pan dzisiaj nie dotknie rano, to ja żadnej dobrej rzeczy nie jestem w stanie zrobić. To znaczy, że nadal musisz jakby poczytać tą historię, musisz zobaczyć, że żartów nie ma. Wiecie, tak, ta przypowieść bardzo mocno skierowała moje serce, że Chrystus daje człowiekowi tą przestrzeń łaski, ale po to daje tą przestrzeń łaski, żeby człowiek odpowiedział Bogu swoim życiem na to. Żeby odpowiedział na to, żeby nie był właśnie drzewem nieowocującym. Co ja zrobię z tym czasem łaski, który został mi dany? Co ja zrobię z tym słowem? Mamy czas do momentu, kiedy właściciel ostatecznie nie przyjdzie i nie zapyta o owoc. I to jest niezwykłe, kochani. Podsumowując, można powiedzieć, że ta przypowieść przypomina nam, że Bóg jest Bogiem nie tylko łaski, ale Bogiem sprawiedliwości. Dzisiaj wielu ludzi żyje tak, jakby nigdy w życiu swoim nie mieli stanąć przed Bogiem. Wielu ludzi odrzuca tą myśl, że coś Bóg oczekuje od ciebie. Właściwie kiedyś tam wypowiedziałem modlitwę, że daję swoje życie Jezusowi, co wy chcecie ode mnie. Jestem w kościele, przychodzę, nic nie trzeba. Jednak Pismo mówi bardzo jasno, apostoł Paweł o tym pisał, żeby poruszyć serca pewnych ludzi w kościele, nie pisał tego tak, żeby, bo wiecie, coś mu jakoś tam myśl przyszła, tylko rzeczywiście to była troska o Kościół. A on mówi tak, wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Mówi to do wierzących, jakby żeby uświadomić sobie, że Chrystus jest też tym, który będzie sądził. Życie człowieka, jego owoce. Jezus nie powiedział tej przypowieści po to, abyśmy się zastanawiali nad życiem innych ludzi, bo czasami tak mamy, prawda? A tamten gorszy, a tamten lepszy, ja to już w ogóle. Ale tak samo jak w przypadku tych ludzi, którzy zginęli, kiedy wieża w Siloam się zawaliła, on kieruje, tamtych kierował i też nasze serca kieruje w takim kierunku, może źle powiedziane, kieruje w kierunku. Prowadzi w kierunku, żebyśmy zwrócili uwagę na własne serca, na własne życie, na własną odpowiedzialność przed Panem. Jak ono wygląda? Przede wszystkim prowadząc nas do tego kluczowego pytania, które zaraz się tu wyświetli. Czy w moim życiu jest owoc, którego Pan szuka. A ja już powiedziałem, co to jest, o jakie owoce chodzi. Dobra wiadomość jest ta, że jest czas łaski. Ogrodnik nadal pracuje. Chrystus nadal woła człowieka do upamiętania, do wiary i życia zgodnie z Jego Słowem. Amen? Jednak przypowieść przypomina, że czas łaski nie będzie trwał wiecznie. Dlatego Pan przez swoje słowo mówi dzisiaj do nas. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Nie zatwardzajcie swoich serc. Odpowiedzcie Mu swoim życiem, swoim oddaniem, swoim sprawiedliwym życiem, swoją wiernością Jemu, odpowiedzią na to, co do was mówi, aby wydawać owoc na Jego chwałę. Kochani, powstajmy i przyjdźmy do Niego właśnie z naszymi sercami, to jacy jesteśmy.